Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Filip Karman.
Dzień dobry, dzisiaj gość wyjątkowy, bo prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Kłaniam się.
Witam Państwa.
Panie prezydencie, wybory prezydenckie za nami. Z jednej strony porażka waszego kandydata, no ale z drugiej potężny kapitał ludzki zabrany przez Rafała Trzaskowskiego.
Rozpocząłbym od tej drugiej kwestii właśnie, bo Rafał Trzaskowski nie był faworytem tego wyścigu do fotela prezydenckiego. Wiadomo było, że musi odbudować zaufanie wyborców, natomiast uruchomił coś, co jest niezwykłe. Taką ogromną energię, motywację ludzi. Sam byłem poza Lublinem, w związku z tym głosowałem, mając zaświadczenie w jednym z małych miast na północy Polski. 2 godziny czekałem wśród ludzi podobnych do mnie. To oznacza, że wszyscy nagle uświadomili sobie, jak ważny jest ich głos. Po drugie, że decydujemy o przyszłości Polski, przyszłości swojej. I wreszcie po trzecie, że chcemy zadeklarować poparcie dla Trzaskowskiego w rozumieniu poparcia dla innego myślenia o Polsce, dla zupełnie innego postrzegania również tej rzeczywistości, chociażby poprzez nie tylko eksponowanie wolności, co było zawsze, i praworządności, co było zawsze posłanie Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim utrzymania tej ogromnej energii Polaków skanalizowanej w samorządach, w NGO-sach, czy w każdej formie aktywności w tej małej skali. Trzaskowski odniósł sukces, swój osobisty, a niewątpliwie też pokazał, że nie mamy jednej Polski. Mamy przepołowionych wyborców w myśleniu o przyszłości. Teraz te kilka lat trzeba poświęcić na to, żeby powoli, bo to nie będzie łatwe, jednak porozumieć się co do przyszłości tych pokoleń, które będą wchodziły w aktywne dorosłe życie. Nie będzie to proces krótki. To widać wyraźnie, że jest za głęboki podział, ale Trzaskowski deklaruje, że chce uczestniczyć w budowaniu tej zgody narodowej i w rozmowie o Polsce poprzez tłumaczenie wszystkim, że są wartości, które powinny być wspólne. Oczywiście możemy się różnić poglądami, bo na tym polega demokracja.
Ale panie prezydencie, jest pan także przewodniczącym struktur lokalnych Platformy u nas na Lubelszczyźnie. No i tak się zastanawiam, czy ten sukces Trzaskowskiego w jaki sposób się przełoży, no i jaka będzie przyszłość Platformy, bo no mam takie wrażenie, i Marcin Nowak nawet mówił w naszym studiu, radny miejski, że partie polityczne, wydaje się, że to już nie jest przyszłość, a trzeba iść w kierunku ruchów obywatelskich.
Ale Marcin Nowak ma takie poglądy, bo wspiera Hołownię i generalnie rzecz biorąc mówi o ruchu, a nie o partii politycznej. Pamiętajmy, że demokracja jest jednak mimo wszystko demokracją partyjną. Ruchy tak, ale obok istniejących partii politycznych nie da się ich wyeliminować. Tu trzeba podchodzić do tego racjonalnie. Natomiast co do Platformy, ostatnie wybory do parlamentu Platforma zrobiła lepszy wynik niż w 2015 roku. Ma tych 15 posłów więcej. Ma również w Senacie więcej, więc można powiedzieć, że ten dobry wynik trzeba zauważyć. Natomiast też z drugiej strony widzieć nastroje społeczne. Jest ogromne zapotrzebowanie na taki obok partii politycznych ruch społeczny. Trzaskowski nagle uświadomi nam wszystkim, że można być może połączyć jedno z drugim, czyli inaczej mówiąc, ta aktywność wyborców i oczekiwanie tej aktywności w różnych płaszczyznach działania, od społecznego po ekonomiczne, że potrzebujemy Platformy do tego. I taki ruch Trzaskowskiego, czy ruch Hołowni jest odpowiedzią na to. Moim zdaniem to będzie ważne dla aktywizowania wyborców, natomiast nie zastąpi to partii politycznej.
Panie prezydencie, rządząca większość chce przeprowadzić reformę administracji terytorialnej. Chcą wprowadzić 49 województw zamiast 16. Wydaje się, że to pewne, bo media donoszą, że jest już nawet taki projekt. Co to dla pana oznacza jako samorządowca?
Znaczy, po pierwsze, powiedzmy sobie wyraźnie, to już było. Z tego zrezygnowano, powstały duże regiony, przystosowane między innymi do tego, żeby wchodząc do Unii Europejskiej mógł korzystać w szerszym stopniu z wsparcia z funduszy spójności czy z funduszy funduszy europejskich. 49 województw to będzie 49 małych mikroregionów tak naprawdę, które nie będą zdolne same budować strategii rozwoju. Być może o to chodzi, że w tym przypadku scentralizowanie decyzji dotyczących rozwoju wewnątrz regionalnego, czyli małego województwa XYZ, zależy będzie od ministra, czy od premiera, czy od rządu. Jest to absurdalny projekt. Nie widzę uzasadnienia merytorycznego. Ja akurat uczestniczyłem w dyskusjach, debatach, które były pod koniec lat 90., wtedy, kiedy tworzono drugi etap reformy samorządowej, kiedy powstawały samorządowe województwa. Wszystkie środowiska naukowe uczestniczyły w dyskusji aspektów tych związanych z rozwojem, tych związanych z finansami samorządowymi, w tym finansami finansowania regionu, tych, które były związane z tworzeniem fundamentów pod taki wewnętrzny rozwój oparty na potencjale ekonomicznym i tak dalej. Zostało to wszystko wydyskutowane. Raporty z tego leżą. Efekt w postaci powstania samorządowych województw trzeba ocenić pozytywnie, bo one się sprawdziły w pierwszym i drugim okresie programowania w Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że te regiony się rozwijają. I teraz my mówimy stop, wracamy do tego, co już było, czyli jak gdyby burzymy nie tylko pewien model aplikowania o fundusze europejskie, ale przede wszystkim model budowania strategii rozwoju regionalnego i tych strategii rozwoju lokalnego, które powinny wchodzić w szerszą strategię regionalną. I proponujemy coś, o czym nikt nic nie wie. Jest to polityczne działanie, nie mające uzasadnienia merytorycznego.
Rozumiem. Przejdźmy w takim razie do tematów miejskich. Jak się, panie prezydencie, rządzi miastem, kiedy każda pana decyzja jest krytykowana i przez opozycyjnych radnych, i przez media publiczne?
Znaczy, po pierwsze, opierać się trzeba niemalże wyłącznie na merytorycznych przesłankach. Czyli jakby ta polityka, która zawsze pojawia się, czy uzasadnia jakieś decyzje, powinna być w niewielkim zakresie przedmiotem działalności. I tak też jest. Jeśli dyskutujemy dla przykładu o zieleni w mieście, to pamiętajmy, że Lublin jest jednym z najbardziej, w cudzysłowie, zielonych miast, w cudzysłowie mówię, bo tutaj trzeba podawać wskaźniki, które nie są nam potrzebne do rozmowy, ale tej zieleni jest dużo. Natomiast oczywiście pochylajmy się, mówmy, że jeśli zmodernizowaliśmy ogród Saski, jeśli będzie od jesieni piękny ogród w Parku Ludowym, jeśli mamy zrekultowane wysypisko i jest Park Zawilcowa, jeśli budujemy takie małe parki w dzielnicach, że to jest niewystarczające? Jasne, ale powiedzmy, że to jest. W tej dyskusji brakuje takiej wewnętrznej uczciwości, jeśli chodzi o wszystkie środowiska, bo się mówi, betonuje miasto, wycina drzewa, a to jest nieprawda. Możemy powiedzieć tak, oszczędzajmy drzewa, znaleźliśmy kompromis, znaleźliśmy. Jeśli chodzi o Lipową, zmieniliśmy w części dokumentację, w części te drzewa pozostaną, ale kosztem, powiedzmy, skrzywionego chodnika czy ścieżki rowerowej, da się to zrobić. Tylko rozmawiajmy w takiej formule, w której, którą proponowaliśmy. Będzie dokumentacja, będziemy o tym rozmawiali. Ten opór mieszkańców jest oczywiście brany pod uwagę przez nas przy każdej decyzji, bo wszystko, co robimy, robimy dla mieszkańców, a nie dlatego, że napisano to na kartce papieru i wpisano do budżetu. Jesteśmy przyzwyczajeni do debatowania. Każdy plan to jest wiele miesięcy długich konsultacji. Jak przygotowujemy inwestycje, jest to samo. Jak będziemy dyskutowali w tej chwili o modernizacji ulic jeszcze w tych dzielnicach, w których te ciągi komunikacyjne nie są zrobione, to ja panu gwarantuję, że będziemy mieli tłumy mieszkańców, którzy przychodzą i dyskutują. Ja mam za sobą 3-4 tysiące spotkań w ciągu roku. Tak mniej więcej to wygląda. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że o wszystkim dyskutujemy i że musimy zbudować często kompromis, ale też pamiętać, że jest interes miasta nadrzędny, nad interesem indywidualnym. Na razie udało nam się to wszystko pogodzić, ale może być taka sytuacja, że będzie nam potrzebna termiczna utylizacja odpadów, której mieszkańcy nie chcą, czyli inaczej mówiąc roboczo spalarnia. Jeśli się uda posadowić ją w Lublinie, okej, jeśli nie, poza Lublinem, ale dzisiaj płacimy za spalanie pozostałości po segregacji w cementowni w Chełmie, czy za chwilę być może w Rzeszowie, ogromne środki, które musimy płacić z własnej kieszeni.
Dobrze, panie prezydencie, ale jeżdżąc po mieście, no nie da się ukryć, że zmienia się. Dużo się dzieje, są remonty, jak sam pan powiedział, drzewa też są wycinane. I mam takie pytanie, jak będzie wyglądał Lublin w 2023 roku, czyli na koniec pana trzeciej kadencji?
Będzie zrealizowany ten program inwestycyjny, do którego pozyskaliśmy fundusze europejskie, również i środki z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy model finansowania, można powiedzieć, w realizacji i te inwestycje przygotowane. Ostatnia duża inwestycja to jest ten dworzec metropolitalny. Ten miesiąc zamknie już wszystkie wątpliwości, które zgłaszają firmy wykonawcze odnośnie dokumentacji. A zatem powinniśmy podpisać umowę zapewne w październiku, najpóźniej w listopadzie i rozpoczynamy budowę dużego zadania na ponad 300 milionów, który rewitalizuje tamtą część miasta. Natomiast zobaczmy Racławicką Lipową. To jest zadanie, którego jedni chcieli, inni nie chcieli, ale jak spojrzeć w dół, te 10 metrów czy 7 metrów na te rury, które odbierają wody opadowe, to widać wyraźnie, jak ta inwestycja była potrzebna. My wymieniamy infrastrukturę podziemną, która jest tam od lat 70. Wymieniamy albo uzupełniamy, bo na przykład w Racławickich nie było kanalizacji deszczowej. Ta woda zalewała sąsiednie nieruchomości albo spływała też do Lipowej, gdzie nie mogła być odprowadzana. Więc to jest taka odpowiedzialność za stworzenie nowoczesnej infrastruktury i za stworzenie warunków do wysokiej jakości życia. Więc na koniec tej kadencji samorządu będziemy mieli zrealizowane wszystkie te zadania, które w programie wyborczym były, ale też i które są w wieloletnim programie inwestycyjnym.
No dobrze, to teraz niech pan powie o tym, czego nie uda się zrobić. Już pan wie, że się nie uda. Nie wiem, czy z przyczyn obiektywnych, niezależnych, czy po prostu tak wyszło, ale czy są takie rzeczy, których no pan po prostu nie zrealizuje?
Nie wiemy jeszcze, co nam się nie uda, dlatego że nie jesteśmy w stanie oszacować skutków zmiany w ubiegłym roku ustawy dotyczącej PIT-u, czy podatku dochodowego osób fizycznych. Rząd tą reformą zabrał nam około 6 miliardów, mówię o samorządach wszystkich, około 6 miliardów złotych, plus jeszcze likwidacja funduszy emerytalnych około miliarda, to będzie około 7 miliardów.
No dobrze, ale powiedzmy, co konkretnie? Co to za rzecz?
Ja tylko teraz pokazuję, że jeśli tracimy 6 miliardów jako samorządy, w Lublinie to będzie 65 milionów, to 65 milionów tracimy po stronie wydatków, tak? Jeśli w tym roku pandemia, skutki koronawirusu spowodują, że będziemy mieli około 50, nawet do 200 milionów ubytku dochodów i przychodów, przychody w przypadku utraty przychodów w komunikacji zbiorowej, bo ludzie nie jeżdżą, nie kupują biletów, około 50 milionów mamy mniej, a musimy komunikacji dołożyć, to te 200 milionów tracimy po stronie wydatków. Bądź sięgamy po kredyty i finansujemy te inwestycje z kredytów. I teraz na koniec tego roku będziemy w stanie powiedzieć zapewne tak. Wszystkie główne inwestycje będziemy realizowali. Natomiast musimy zrezygnować z części drobnych inwestycji w dzielnicach. Jakich? A to zobaczymy. Dlatego, że złożyliśmy wnioski, a to do Funduszu Inwestycji Samorządowych, a to do Funduszu Dróg Lokalnych. Tam nie dostaliśmy pieniędzy. Rząd nie wspomaga miast wojewódzkich, ale nie zmienia to samą rzeczy, że budujemy jeszcze alternatywne jakieś modele finansowania z udziałem pożyczek i kredytów. Zobaczymy na koniec roku, kiedy będziemy opracowywali budżet roku przyszłego. W tej chwili zrezygnowaliśmy, ale w rozumieniu zawiesiliśmy wiele tego typu inwestycji.
A jak to możliwe, panie prezydencie, że kompleks Alchemia, czyli Arkady Lubelskie, no po prostu, jak to możliwe, że w centrum dużego wojewódzkiego miasta stoi plac, który jest ogrodzony i od dekady nic się tam nie dzieje?
Dlatego, że prawo użytkowania wieczystego w 2005 roku nabył prywatny inwestor, który przez 15 lat nic nie zrobił. Tam są kary umowne naliczone, które oczywiście próbujemy poprzez postępowanie egzekucyjne uzyskać, ale ważniejszą kwestią jest to, że inwestor mimo naszych wielu prób budowania porozumienia poprzez zmiany umów, żeby stworzyć mu możliwości realizacji realizacji inwestycji, to inwestycji w postaci nie tylko tej infrastruktury handlowej, ale przede wszystkim infrastruktury podziemnej, mówimy o parkingu dla samochodów, tego nie zrealizował. Stąd w 2019 roku podjęliśmy działanie o wygaszeniu użytkowania wieczystego, prawa użytkowania wieczystego. Ta sprawa jest w sądzie. Jest już chyba trzecie postępowanie we wrześniu, w końcu września. Zobaczymy, na co się tu szykuje. Ja jestem gotowy do zawarcia stosownego porozumienia, no ale nie widzimy możliwości realizacji jakichkolwiek działań inwestycyjnych po stronie tego inwestora. Stąd wygaszenie prawa użytkowania wieczystego oznacza, że miasto samo wzięłoby się za budowę tego parkingu.
Ale władze spółki mówią, że wydały na tę inwestycję 30 milionów złotych.
A widzi pan efekty tej inwestycji?
Nie widzę, ale oni zarzucają wam opieszałość, zarządowi Dróg Mostów.
Widzi pan, to jest tak. Ja wiem, bo negocjowałem z nimi, choć to nie ja odpowiadam za przekazanie im prawa użytkowania wieczystego w 2005 roku. Natomiast próbowałem tę umowę później zracjonalizować. Próbowałem porozumieć się. Przyprowadzałem nawet inwestorów, którzy dla nich mogliby zrealizować tę inwestycję. Odkupić bądź wydzierżawić. Za każdym razem było nie. I jeśli przedłużyliśmy im szansę na realizację tego zadania inwestycyjnego i oni nawet tej przysłowiowej łopaty nie wkopali poza ogrodzeniem tego placu, to już nie było wyjścia, trzeba wygasić użytkowanie wieczyste. Jesteśmy dobrym partnerem dla inwestorów tu w Lublinie, czego liczne przykłady mogę tu przytaczać, zresztą widać, ile się inwestycji dokonuje. Nikt nie narzeka. Ta jedna firma nie zrealizowała tych zobowiązań, do których z mocą umowy była zobowiązana, i tak mówiąc szczerze, nie widzimy, mając informacje o tej firmie, nie widzimy dzisiaj szans, by była ona w stanie w wymiarze finansowym i tym już operacyjnym inwestycje realizować. No ale zobaczymy, przed sądem porozumienie też jest możliwe, tylko musi go chcieć druga strona.
No dobrze, inwestycje lokalne zostawiamy z boku. Zapytam pana o medal za zasługi od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Co to odznaczenie oznacza dla pana albo dla lubelskiego samorządu?
Znaczy, ono jest tak naprawdę dla mieszkańców Lublina, bo od kilkunastu lat bardzo aktywnie budujemy takie partnerskie relacje w każdym wymiarze, bo to nie tylko z miastami partnerskimi, których można powiedzieć w tej formule takiej prawnej miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. Mamy ich 12 na Ukrainie, a ponad 40 w Europie. Ale także dotyczy to organizacji pozarządowych, dotyczy to współpracy instytucji kultury, dotyczy to wreszcie takiej współpracy konkretnych osób. To jest potwierdzenie, że robimy to dobrze i że jest to widoczne również na poziomie MSZ-u. To odznaczenie musiało być zaakceptowane przez ministra spraw zagranicznych Polski i przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy i zostało. Więc widać wyraźnie, że dla Lublina ma to też inny wymiar. Akceptacja i wiedza i akceptacja tych działań, które prowadzimy na wschodzie przez nasz rząd, a też z drugiej strony Ukraińcy i administracja ukraińska postrzega Lublin jako to miasto jedno z najważniejszych w wymiarze budowania partnerstwa tutaj na wschodzie. Ja podam przykład, bo ten jest zawsze dobry. Oprócz tej wielkiej współpracy uniwersytetów czy miast, mamy przykład małej organizacji z Kamieńca Podolskiego, która przyjechała do Lublina wiele lat temu, szukając pomocy i przede wszystkim takiej pomocy nie tylko finansowej i prawnej, ale podpowiedzi, jak mają zbudować ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić, że wybrali Lublin, bo te dobre praktyki lubelskie do nich gdzieś dotarły. Od tamtej pory przez długi okres tej współpracy, szkoleń, a nawet i pomocy w realizacji projektu, można powiedzieć, że są już bliscy zrealizowania tego swojego projektu. To też jest wymiar tej współpracy polsko-ukraińskiej. Natomiast ten najważniejszy dla nas to studenci ponad 4000, to współpraca uniwersytetów, to również współpraca gospodarcza. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo aktywną współpracę gospodarczą.
Pamiętamy. Panie prezydencie, zakładając, że spotkamy się w tym studiu za 5 lat, Filip Karman, czyli ja, i Krzysztof Żuk, jako, domyślam się, były prezydent. Z czego będzie pan szczególnie dumny?
Znaczy, czy były, to zobaczymy. Czyli jednak. Jeszcze jedna kadencja jest możliwa, ale załóżmy, że były. Z czego dumny? Nie tylko z tej zmiany inwestycyjnej Lublina, ale przede wszystkim z tej dumy z naszego miasta i z takiej naszej wspólnej tożsamości. Wie pan, ja pamiętam Lublin, bo tu studiowałem, tu całe moje aktywne życie zawodowe jest posadowione, poza trzyletnim okresem mojej pracy w Warszawie. Znam Lublin dobrze i wiem, jak trudno było ruszyć do przodu z realizacją strategii. Zrobiliśmy to. I to jest dzieło zbiorowe, żeby też była jasność. Za to wszyscy odpowiadamy, ale też i wszyscy mamy swój sukces. I myślę, że ta duma z miasta, z tego, jak nam się udało zmienić i że mamy realny wpływ na to, co się w mieście dzieje, to będzie najważniejsza cecha, czy można powiedzieć taki efekt naszej tu wspólnej pracy.
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Dziękuję bardzo.